Kamila Kowalewska, pilotka, przewodniczka wycieczek, specjalistka od Wysp Zielonego Przylądka, jest dziś gościem Radia Lublin. Pani Kamilo, proszę jeszcze na początek powiedzieć, gdzie dokładnie znajdują się Wyspy Zielonego Przylądka. No i mówiąc o tym archipelagu, tak naprawdę mówimy o ilu wyspach?
Jeśli chodzi o Wyspy Zielonego Przylądka, to one znajdują się około między 400 a 500 kilometrów na zachód od Senegalu i około 1600-1700 kilometrów na południe od Wysp Kanaryjskich. I jest to 10 głównych wysp, z których 9 jest zamieszkanych i kilkanaście pomniejszych wysepek.
Wszystkie te wyspy są dostępne dla turystów?
Nie, dostępne są tylko zamieszkane wyspy, bo ta niezamieszkana wyspa z tych największych, z tych 10, ona się nazywa Santa Lucia, ona jest rezerwatem biosfery, więc tam tylko udają się biologowie czy w pobliskich wodach lokalni rybacy łowią ryby. Ale tak oficjalnie nie można się na nią dostać. Słyszałam o takich próbach, ale też kiedy po prostu poprosi się tych rybaków, ale no jest to w pewien sposób niebezpieczne, bo to są takie bardzo zwyczajne drewniane łódki, a czasami fale potrafią być ogromne na tamtejszych wodach, więc po prostu może to być niebezpieczne, bo oficjalnie tylko osoby, które czy pracują na rzecz tego rezerwatu, to tak naprawdę mogą się tam dostać.
Wiem, że często korci, zwłaszcza takich zatwardziałych podróżników, to aby dostać się tam, gdzie człowieka nie ma albo gdzie bywa rzadko, ale chyba w tej sytuacji trzeba uszanować i to prawo natury i prawo kultury, prawda?
Tak, jak najbardziej. Ja też nieraz miałam pytania od grup, które pilotowałam na wyspach, a pilotowałam ich bardzo dużo, bo właśnie wyspy Santa Lucia widać z wyspy São Vicente, gdzie znajduje się miasto Mindelo, drugie co do wielkości, miasto na wyspie i miasto, z którego pochodziła zresztą Cezaria Evora. No ale w każdym razie São Vicente widać tą wyspę Santa Lucia, ona nie jest jakoś bardzo daleko i nieraz miałam takie pytanie, a czy możemy tam popłynąć? No i tak oficjalnie nie.
Pani Kamilo, a które wyspy są tak dostępne dla turystów, że można tam sobie wykupić wakacje all inclusive?
Jeśli chodzi o wakacje all inclusive, to na Wyspach Zielonego Przylądka są one dostępne na wyspie Sal oraz na wyspie Boa Vista. I na Sal można polecieć nawet teraz, bo jeden z wiodących tour operatorów polskich co piątek wysyła tam czartery właśnie wczoraj. Jeden z nich kolejnych doleciał i jest to w tym momencie w ogóle jedyny czarter, który lata na wyspy z Europy, więc my jesteśmy troszeczkę takimi pionierami, jeśli chodzi o powrót w tych czasach post-lockdownu na wyspy, które otworzyły się co prawda w połowie października, ale ten nasz pierwszy czarter dopiero był pod koniec grudnia i w tym momencie można polecieć na Sal, a od czerwca inne biuro planuje też Boa Vista i zobaczymy, jak to będzie możliwe. Ale do tej pory to właśnie były takie dwa typowe miejsca na all inclusive, z tego względu, że są to wyspy, które są płaskie, mają szerokie, piaszczyste, przepiękne plaże oblane turkusowymi wodami. Też idealne miejsce dla miłośników sportów wodnych, jeśli ktoś lubi czy kitesurfing, czy windsurfing, czy zwykły surfing, to na pewno słyszał o wyspach, bo tam są bardzo dobre albo wręcz świetne warunki przez cały rok, a właśnie teraz od styczeń, luty czy marzec to są te momenty, kiedy są tam te bardzo dobre wiatry, więc dla miłośników sportów jest to fantastyczne miejsce, ale nie tylko, bo dla samych miłośników plażowania tak samo, bo Sal się szczyci tym, że jest tam około 350 słonecznych dni w roku. Może nie dokładnie 350, ale tak naprawdę bardzo dużo, bo co też trzeba powiedzieć o Wyspach Zielonego Przylądka, nie tylko o Sal czy o Boa Vista, bo inne są wyspy, które są górzyste, czy mają po prostu inne, są inaczej zbudowane, ale nie występuje tam taka typowa pora deszczowa, jaką na przykład, nie wiem, znamy gdzieś z Azji Południowo-Wschodniej, że na przykład przez miesiąc albo półtora miesiąca praktycznie codziennie leje. Tam potrafi w roku spaść, na przykład ten deszcz potrafi być przez kilka dni, może przez tydzień. W zeszłym roku co prawda było trochę więcej i w stolicy były nawet podtopienia z tego względu, że po prostu nie ma żadnej sieci kanalizacji, no bo na co dzień de facto nie jest potrzebna, bo tych deszczów nie ma praktycznie w ogóle. Zdarzały się takie lata, że na niektórych wyspach, tych najbardziej suchych właśnie jak Sal czy Boa Vista, praktycznie nie padało, ale padało jeden dzień. Więc to też jest zawsze gdzieś taka informacja, że Możemy tam jechać praktycznie przez cały rok, a nawet jak zobaczymy deszcz, to ja zawsze też mówiłam moim klientom, że no, dla nas to może być w pewien sposób smutek, no bo przyjechaliśmy gdzieś w ciepłe miejsce i widzimy deszcz, ale ja wtedy zawsze mówię, zobaczcie, jak zachowują się lokalni mieszkańcy, bo dla nich woda to jest coś bardzo ważnego i coś, co wcale nie jest ani... No nie mają na przykład na niektórych wyspach, jak na Sal, nie ma lokalnych źródeł wody, ta woda musi być po prostu przywożona, czy musi być gdzieś specjalnie odsalana, że jest to takie dobro dla nich bardzo ważne, coś o czym my zapomnieliśmy, bo mamy tą wodę dostępną cały czas, czy w przypadku jakiejś wyjątkowej awarii jej nie ma, a dla nich to jest akurat bardzo, bardzo ważna rzecz. Też na wyspach było wiele ogromnych okresów suszy, w tym jeden, już nie jestem pewna, czy to był XVII czy XVIII wiek, ale podczas takiego okresu połowa mieszkańców wysp po prostu zmarła. Więc dla nich deszcz to jest taka ogromna radość i wtedy my ich widzimy, oni wybiegają na ulicę, cieszą się, tańczą w tym deszczu, wystawiają wszystkie wiadra, wszystkie miski, żeby tą wodę zebrać, żeby mieć tą deszczówkę. I to też zawsze mówię, to jest coś niesamowitego. A poza tym, jeszcze jedna rzecz, przepraszam, że zaraz właśnie po tych, czy w okresie deszczowym, czy zaraz po nim, niektóre wyspy robią się faktycznie zielone. Bo jeśli ktoś trafi tylko na Sal, do wyspy, która jest półpustynią, to się wtedy zastanawia, dlaczego to są wyspy zielonego przylądka.
No właśnie, czyżby nazwę miały właśnie od zieleni, czy jednak może to być mylące?
Jest to jedna z tych rzeczy, która może być ogromnie myląca, tak jak właśnie wspomniałam, szczególnie dla osób, które trafiają czy na Sal, czy na Boavistę, na wyspy, które są półpustyniami i są bardzo ubogie w zieleń. Często następuje taki szok, no bo nawet kiedy słyszymy no, zielony przylądek, wyobrażamy sobie tą bujną roślinność, być może jakąś dżunglę nawet, ale tam tak nie jest. Nazwa jest bardzo pragmatyczna z tego względu, że kiedy Portugalczycy tam dotarli około 1460 roku na ten archipelag, oni jako pierwsi Europejczycy tam dotarli, to po prostu zauważyli, że on jest na wysokości mniej więcej przylądka zielonego, który po francusku brzmi Cap Verde, tak dokładnie tak samo jak Cabo Verde, nazwa państwa po portugalsku, jest na tej samej wysokości geograficznej i tylko dlatego wyspy dostały taką nazwę. Nie ze względu właśnie na roślinność, chociaż podobno w tych pierwszych wiekach tej roślinności mimo wszystko było trochę więcej, bo chociażby Portugalczycy wymyślili, że będą tam prowadzić uprawy bawełny. No a bawełna jednak tej wody dużo potrzebuje, więc możemy przypuszczać, że w niektórych miejscach tej wody było więcej trochę, ale z drugiej strony były na tyle dużo tych okresów suszy, o których wspomina się, jeśli mówi się o historii wysp, że jednak to było jedna z tych rzeczy, której w większości terenu mimo wszystko gdzieś tam brakowało.